Słowo chciałem dzisiaj powiedzieć o nadziei. Po prostu słowo, które bazuje na tym, co mówi Biblia o nadziei. Ja przez lata, właściwie nigdy chyba o nadziei nie uczyłem, tak jakoś nie głosiłem. Zawsze nadzieja była w mojej teologii trochę zdeprecjonowana, taka pozbawiona chwały przez wiarę. Jak tylko trafiłem do zboru, to ktoś nauczał w ten sposób, że nadzieja, wiesz, to jest na przyszłość. A wiara jest teraz. Tak, i tak jak zresztą też Łukasz Kupczyński tydzień temu mówił, że my jako chrześcijanie bardzo często żyjemy albo w przyszłości, albo w przeszłości. W przeszłości to znaczy to, co było i nas obciążyło, lub nasze zwycięstwa przeszłe. I w przyszłości to znaczy, że pewnego dnia będzie dobry dzień, lub boimy się tego, co będzie w przyszłości. I nasze serce jest albo w przyszłości, ale w przyszłości, albo w przeszłości, nigdy nie żyjemy dzisiaj. Była też taka śmieszna sytuacja, później chciał się napić kawy w przerwie Łukasz, po tym słowie, jakie wygłosił, podszedł do ekspresu i kawy nie ma. I Krzysiek akurat się krzątał przy ekspresie i Krzysiek do niego mówi, no tak jak w chrześcijaństwie, no, kawa była, zanim przyszedłeś, ale kawa też będzie, tak, za jakiś czas. Ja po prostu taki stał. Takie fajne, no, takie objawienie właśnie dodatkowe. Przed chwilą to wygłosił, wyprorokował. I wiesz, i też, i dlatego ja po prostu też nie za wiele się nadzieją zajmowałem, ponieważ myślę, że powinniśmy żyć dzisiaj. To, co dzisiaj się z nami dzieje, jest najważniejsze, tak? Możemy po prostu cały czas robić sobie plany na przyszłość i po prostu i ufać, że pewnego dnia będzie jakoś dobrze lub coś się wreszcie poukłada, a w tym momencie tracimy dzisiejszy dzień, naszych bliskich, którzy są dzisiaj wokół nas, nasze dzieci, którzy dzisiaj nas potrzebują, relacji z nami, dotyku, słowa, rozmowy, zadawania pytań, nasi przyjaciele, którzy nas otaczają i którzy po prostu nic nie wnosimy do ich życia przez to, że mamy zły dzień lub po prostu jesteśmy przygnębieni. Powinniśmy żyć dzisiaj, tak? Dzisiejszy dzień jest po prostu bardzo ważny, także dlatego tak niewiele o nadziei. Natomiast muszę pójść w stronę nadziei jednak, ponieważ brak nadziei czasami potrafi bardzo skutecznie nasze dzisiaj zatruć. To jest właśnie wtedy ten stan, ten brak nadziei, to jest właśnie ten stan myślenia o przyszłości w kategoriach Jezu, co to będzie. I to może skutecznie zatruwać nam tu i teraz. I wiecie, ja to doświadczenie też głoszę, ponieważ ten ostatni tydzień miałem taki po prostu mocnego, dużo zmagania się sam z sobą. I jest to taki, jest to coś, co też Bóg do mnie zaczął mówić, tak? Bóg zaczął do mnie mówić wyraźnie, że słuchaj, ale jest nadzieja, ty bądź w nadziei, żyj w nadziei, bądź napełniony nadzieją, dzisiaj bądź w tym miejscu, dzisiaj bądź ze swoim życiem. Także mimo, że ja się zgadzam z takim podejściem teologicznym, czy wynikającym z nauczania o rozróżnieniu, o rozróżnianiu wiary od nadziei, bo wiara jest teraz, jest pewnością tego, czego nie widzimy, czego się spodziewamy, dzisiaj mam tą pewność, dzisiaj mogę od Boga już brać to, co On ma dla mnie, to jest właściwy podział, natomiast potrzebujemy żyć w nadziei bez względu na to, jak się nasza wiara nawet ma. I to jest to, co, o czym mówi Słowo Boże. Więc będziemy czytać wszystkie te wersety bardzo spokojnie i patrzeć, co po prostu Bóg do nas mówi na temat naszego życia. Już w tym tygodniu z kimś rozmawiałem na temat, nie wiem, czy to nie była moja żona. Jest takie prawdopodobieństwo, bo trochę z nią rozmawiam jednak mimo wszystko. Czasami siedzimy i całkiem długie rozmowy toczymy. Ale ktoś podał jakieś takie dane statystyczne, że Polacy są jednym z najbardziej narzekających narodów. I to po prostu zatruwa nam życie. Bo to niby jest stwierdzaniem faktów i możemy się uważać za jeden z najinteligentniejszych narodów w Europie, ponieważ widzimy naprawdę, jak jest. Że wszystko jest do niczego, tak? Więc to chwała nam za to, że jesteśmy tacy inteligentni, potrafimy widzieć, że jest lipa. Ktoś zresztą to tak kiedyś powiedział, że kiedyś głosiłem takie kazanie o depresji, nie wiem, czy pamiętacie, o takich z 5 lat temu albo 6, o niechcianych uczuciach, które wnoszą coś dobrego. I o depresji też mówiłem, że ktoś depresji nie przeżył, to jest totalnie cielesnym człowiekiem, ponieważ nie, nie widzi, że naprawdę wszystko to jest kicha. Dopiero człowiek duchowy, który zahacza gdzieś tam, może nie mówię o depresji w sensie klinicznym, ale gdzieś zahacza, dopiero ten człowiek żyje w prawdzie. Tak? Więc możemy się uważać za bardzo inteligentny naród, przez to, że dostrzegamy te wszystkie rzeczy, ale ciągłe mówienie o tym to już jest inna kwestia. Bo nasze słowa, one tworzą rzeczywistość. Bóg stworzył świat słowem, my jesteśmy Jego dziećmi, działamy na Jego podobieństwo i kiedy w naszych ustach zaczyna mieszkać narzekanie, boleść, jęk, brak nadziei, to w tym momencie to już nie jest tylko stwierdzenie faktów. W tym momencie zaczyna się kreowanie naszego życia i naszej przyszłości. Zaczyna się karmienie się duchowym pokarmem, który może całkowicie storpedować nasze życie. Więc jako ludzie wierzący, mimo że inteligentni i mimo że Polacy, którzy wiedzą jak jest, to powinniśmy jednak być w nadziei. Hymn Izraela, to jest taka pieśń Hatikwa, która była pieśnią Żydów, jeszcze zanim stała się oficjalnym hymnem Izraela. I Hatikwa to jest hebrajskie słowo nadzieja. I wiecie, bardzo fajny jest taki hymn o nadziei, która nas prowadzi aż do białego dnia, aż do momentu, kiedy uchwycimy to, czego oczekiwaliśmy, o co się modliliśmy, czy czego się spodziewaliśmy. Tak? Nadzieja niby wykracza w przyszłość, ale dzisiaj ona zmienia substancję naszego życia. Amen? Dzisiaj powoduje, że możemy mieć właściwe spojrzenie na to, co robimy. Tak? Mam nadzieję, że pewnego dnia osiągnę cel. Dlatego dzisiaj mogę robić pozytywne, małe kroki w kierunku tego celu. Jeżeli nie mam nadziei, to nic nie mam. To nawet małych kroczków nie jestem w stanie wykonać, bo wszystko marność. Tak? I to jest przykra sprawa. Dobrze. Pierwszy fragment z listu do Hebrajczyków, który mówi, że domem jesteśmy Boga, Jego domem, pod pewnymi warunkami. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność i chwalebną nadzieję. Po pierwsze, może tak od tyłu, nadzieja jest chwalebna. Nadzieja nie jest matką głupich, tak? Nie jest tylko matką wynalazców i tak dalej, takie te wszystkie rzeczy, które mamy. Nie umiera ostatnia, bo ostatnie umiera ego. Jakieś godzinę po śmierci mózgowej nadzieja wcześniej umiera, więc... Co mówi Biblia o nadziei? Co to jest nadzieja? Nadzieja, po pierwsze, ona jest chwalebna, ona niesie chwałę Bożą w sobie. Tak? Masz dostęp do Boga, kiedy jesteś w nadziei. Po prostu chwała Boża, Boże działanie jest zanurzone w nadziei. Tak? Wiecie, religia jest wtedy, kiedy chwała Boża odchodzi. Tak jak to też Bono akurat tak powiedział, że religia to jest to, co zostaje, jak duch opuszcza budynek. I ja mogę powiedzieć, że religia to jest wtedy, kiedy chwała Boża opuszcza budynek, tak? Boże działanie. A to jest zanurzone w nadziei. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy my wierzymy we wszystko, w co wierzymy i praktykujemy, ale jest to pozbawione nadziei. My wszystko zamieniamy w sakramenty. Teraz mamy sakrament kazania, później mieliśmy sakrament ogłoszeń, wcześniej mieliśmy sakrament zbierania pieniędzy, tu mieliśmy sakrament modlitwy o chorych. To wszystko nie ma sensu. Ale Biblia nakazuje, my to robimy. To nikąd nie zmienia, że nie wnosi żadnych zmian, ale Pan Jezus powiedział, żebyśmy tak robili. No to jest religia, tak? A nadzieja jest chwalebna. Nadzieja niesie chwałę Bożą, więc kiedy się modlimy, to wierzymy razem z tymi, którzy wychodzą o te potrzeby, że nastąpi zmiana. Czyli jest to zanurzone, nawet jeżeli nie ma jeszcze wiary, która pam, to już to jest zanurzone w nadziei, że to robimy, tak? Kiedy Zbyszek uczy o finansach, to w nadziei, że u nas wszystkich poruszy nasze myślenie na ten temat i coś się będzie zmieniało, tak? Nie mówimy tego po to, żeby to powiedzieć, tylko żeby w naszym życiu coś drgało, żeby się pojawiły pytania, bo pytania prowadzą nas do szukania. Więc nadzieja ma w sobie chwałę. Chwałę, pomyślcie o tym, tak? Naprawdę, my myślimy jednak, że w większości gdzieś tam z tyłu głowy, że nadzieja to jest matka głupich, bo to jest takie po prostu, takie spodziewanie się, taki optymizm niczym nieuzasadniony. To nie jest prawda. Nadzieja jest uzasadniona, za chwilę dojdziemy do tego, skąd się bierze nasza nadzieja, i ona niesie w sobie chwałę. Jeżeli tylko jest jakaś iskierka światła, nadziei w moim sercu, to ja już jestem w dobrym miejscu. Już mam to ziarenko, już mam ten początek, od którego Bóg może zacząć działanie w moim życiu. Tak? Słowo Boże mówi, podnieście swoje oczy. Podnieście swoje oczy, wiesz. Oczy kto spuszcza? Spuszcza oczy ten, kto nie ma nadziei. Po prostu ręce opuszcza, głowę opuszcza, nic nie widzi perspektyw. Jest załamany, pogrążony w swoich myślach. Biblia mówi, podnieś swoje oczy. Rozejrzyj się. To jest związane z nadzieją. Tu się coś zaczyna. Pierwsze ziarna zaczynają być siane. I ty po prostu gdzieś tam się coś przebija, jakieś światło przez chmury i ty, światełko w tunelu, i ty po... I wtedy nie mów, nie idź do światła. Jak osioł w szrechu krzyczał. Tylko po prostu właśnie idź, tak? To jest początek nadziei, więc nadzieja zawiera w sobie chwałę. Teraz tutaj jest nakaz nam dany jeszcze, dodatkowo, że mamy zachowywać tą nadzieję. Więc teraz wiesz, to jest jeszcze coś takiego, że my możemy coś z tym zrobić. My możemy tą nadzieję pielęgnować. Taki w tym tygodniu też pod wpływem tych takich czarnych myśli na swój temat zacząłem się zastanawiać, jak polubić siebie. Doszedłem do takiego miejsca, że mówię, chyba muszę polubić siebie. I tak mówię, zobaczymy, co Google powie. Wiecie, to jest tak jak te koszulki, tak są, że nie potrzebuję Google'a, moja żona wie wszystko, tak są. Albo Jezus jest, nie Google jest odpowiedzią, no ja akurat tam gdzieś pomiędzy się tym wszystkim znalazłem, napisałem. I pierwsza rzecz, którą czytałem, takie zdanie wyskoczyło, że jeżeli człowiek może siebie nie lubić, to znaczy, że ma również wolę, żeby siebie lubić. No i było zaskoczenie, już dalej nie czytałem, nie rozwijałem kolejnych linków i tak dalej, tylko zacząłem chodzić z tą myślą. I faktycznie zobaczyłem, że tak wiele podlega naszej decyzji, naszej woli. Tu jest powiedziane, że nadzieja to nie jest po prostu obłok, który gdzieś tam krąży wokół nas, ale on podlega naszemu działaniu, tak? Zachowamy czasownik, coś zrobimy. To jest coś, to jest nasza wola, że pojawia się światło i ty po prostu tego światła nie spychasz na zasadzie szukając kolejnej czarnej myśli, która zabije tam, ten chwilowy promień. I tak kicha, jest. Przegrana zwyciężyła. Tylko właśnie nie, idziesz za tym i mówisz tak, właśnie tak. Tak, właśnie tak, tak jest dobrze. Jeszcze wszystkiego nie rozumiem, wszystkiego nie wiem, ale jest nadzieja. Tak, spodziewam się. W ogóle być przy nadziei to się określało być w ciąży, tak? Być w stanie łaski, być w stanie błogosławieństwa, być przy nadziei. Coś nadchodzi, coś się nowego pojawia, tak? Więc my mamy zachowywać nadzieję, niewzruszoną ufność, no ale to już jakieś wyższe loty chyba, ta niewzruszona ufność, ale chwalebną nadzieję. To jest coś, na co powinno nas być stać, jeżeli mamy w ogóle rozpoczynać drogę ku dobremu życiu dzisiaj. Drugi fragment z 1 Piotra 1,13. Słowo Boże mówi, Piotr mówi, dlatego okiełznajcie umysły wasze, innymi słowy mówiąc, zwiążcie umysły wasze. Okiełznać to jest związać. Okiełznać dzikie zwierzę, tak, opanować dzikie zwierzę, związać. I trzeźwimi będąc, połóżcie całkowitą nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc po raz kolejny jest powiedziane o czymś, co my mamy zrobić. Mamy okiełznać umysły i położyć naszą nadzieję w łasce, która jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I tu nawet nie mamy świetne tutaj podprowadzenie z zeszłego tygodnia, które nam tutaj Łukasz dawał. Ja siedziałem na tym jego kazaniu i jak on mówił o tym, jaki Bóg jest, że Bóg jest taki, jak jest Jezus, że Jezus mówi, pokazałem wam Ojca, te same dobre rzeczy i tak po prostu aż walczyłem w środku. I mówię, co to jest po prostu? I później Łukasza się pyta, mówię, ty słuchaj, ale to niesamowite słowo, we mnie wszystko się buntowało, jak ty głosiłeś, że Bóg jest taki dobry. Ale mówi, o, u was to i tak dobrze było. I w jednym kościele to człowiek wstał, zaczął krzyczeć i wyszedł, że się nie zgadza z tym. A wiecie, ale on mówił o Bożej dobroci. co to jest, że człowiek może tak reagować. Później tak to skomentowałem w rozmowie z kimś, że to kazanie było strasznie kontrowersyjne, ponieważ on pokazywał Boga, że jego Bóg Łukasza był lepszy od mojego Boga. A na dodatek bardzo frustrujące było to, że miałem wrażenie, że jego Bóg to jest ten prawdziwy. I że ja wierzę w fałszywego. Nie wiem, jak nie byliście, to naprawdę wam polecam, żebyście przesłuchali to kazanie. Było o Bożej miłości, o Bożej dobroci, o tym, jak Bóg patrzy na nas zawsze. I wiesz, i teraz tutaj ta nadzieja jest położona w łasce, tak? Czyli łaska to jest Boża przychylność. Już nie będziemy rozwijać tematu łaski przy okazji nadziei. Ale ta łaska, ta Boża przychylność nam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc Jezus coś dla nas zrobił. Tak? Bóg dla ciebie coś zrobił. Ty jesteś wartościowy w jego oczach. Została za ciebie zapłacona cena życia Syna Bożego. To jest nasza wartość. Bo to zostało zamienione. Życie Syna Bożego zostało dane za nasze życie, za nasze grzechy. Żebyśmy my mogli żyć i być kochani, i być dziećmi Bożymi, i być przyjęci. Dlatego Jezus na krzyżu krzyczał: Boże mój, Boże, czemuś mnie odrzucił, opuścił, pozostawił. Więc teraz, jeżeli ja mogę wiedzieć na podstawie faktów, które miały miejsce, ofiary Jezusa Chrystusa, że to dla mnie zostało uczynione, to ja mam dostęp do łaski. Wtedy mam nadzieję. Wtedy mam nadzieję, że to nie było uczynione bez celu, tak? Że to się dokonało poprzez objawienie się Jezusa Chrystusa na ziemi. On przyszedł na ziemię i daje nam nadzieję. Daje nam nadzieję na to, że nie będziemy sądzeni. Pokazuje nam fakt, że jesteśmy kochani, że jesteśmy przyjęci, że nie będziemy żeli konsekwencji naszego złego postępowania, ponieważ Jezus wziął to na siebie. I mamy też nadzieję, że możemy w tym świecie być podobni do Jezusa z naszym życiem. Wiecie, a wszystkie inne myśli, wbrew nadziei, są bluźnierstwem wobec tego, co się dokonało w Chrystusie, kiedy był na ziemi. Kiedy ty mówisz, ja to już się nie zmienię nigdy. Ja już taki jestem. To jest nieprawda. Bo Jezus poprzez swoją ofiarę rozpoczął proces właśnie zmiany. On wziął na siebie wszystkie twoje ułomności, a tobie wskazał drogę. On ufał Ojcu, on ciebie uczy ufać Ojcu. I kiedy my mówimy, nic się nie zmienia, to my już bluźnimy, bo ja już widzę, że się zmienia. Bo ja przebywając z tobą, wolę z tobą przebywać niż z kimś innym. Nie wiem, na ile mogę prywatne rzeczy powyciągać. To jest jedna z największych pokus kaznodziejskich, bo te takie ilustracje są najpiękniejsze, jak tak można. Dobra, okej, daruję sobie. Osoba, której to dotyczyło, najgłośniej krzyknęła amen. Halleluja. Więc nadzieja jest w tym, co Chrystus dla nas uczynił, otwierając nam drogę Bożej przychylności dla naszego życia, wiecznego i teraźniejszego. To nie stało się po to, żebyśmy my siebie poniżali przez resztę życia, tylko żebyśmy położyli całą nadzieję w łasce, która jest nam dana przez objawienie się Jezusa Chrystusa. Więc nie poniżaj siebie, wywyższaj łaskę i nadzieję w swoim życiu. Wiecie, i to jest... Ja teraz też jak mówię o tej łasce, to też tak się gimnastykowałem dzisiaj rano i też nawet jak tutaj przyszedłem, czy mówić to słowo, ponieważ czuję tą konfrontację, która się we mnie dokonuje, kiedy o tym głoszę. Bo to jest konfrontacja z warowniami, które są zbudowane w naszych umysłach. I kiedy słyszymy słowo "połóż swoją nadzieję w łasce", czyli innymi słowy, nie wiem, no można wiele parafraz tego zrobić, ale można powiedzieć: zaufaj, że Bóg jest dobry i że cię kocha, to jakaś konfrontacja następuje. Bo my mówimy, ktoś mi niedawno powiedział, dla mnie? To dla mnie jest? A czym sobie zasłużyłem? A dlaczego ja? Mówię o dobrych rzeczach. To jest tutaj, to jest po prostu walka w umyśle, która się dokonuje. To jest bardzo trudne, bo ja wiem, jak ten tydzień i to słowo o łasce, tak, kiedy moja żona do mnie przychodzi i mówi: Marek, ale to jest nieprawda. Ja widzę po prostu, jak mi mózg trzeszczy, bo ja wiem, że ona mówi prawdę, ale nie potwierdzę tego. Nie powiem jej, tak, żono, ty mówisz prawdę. Bo moja warownia, ona krzyczy w tym samym momencie, niepoprawna optymistka. Na przykład. Naiwna. Kobiety, one takie są, takie zawsze wierzą, zawsze ufają. Warownia. Teraz jak to teraz tutaj mówię, to też wiem, że to jest po prostu coś takiego, wiesz. Trochę się też poezją zacząłem interesować parę lat temu. I powiem wam, to jest fascynujące, jak łatwo jest napisać dołujący wiersz. To jest light. Po prostu jesteś szczery tylko ze swoim mózgiem. I to nawet może być piękne, ja nie mówię, bo dołująca poezja jest piękna też. Ona mówi pewną prawdę, ona mówi o tym, co czujesz, co przeżywasz. Sam wiele takich wierszy wypociłem, a nawet, nie wiem, piękne wiersze to wypociłem, a te dołujące to ja po prostu wyśpiewałem. Po prostu poszło jak spłatka. Wiesz, ale to jest związane z tym, co jest w nas, w czym my jesteśmy ugruntowani. Czy jesteśmy w łasce ugruntowani i nadziei, i dziele Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy pozbawieni nadziei przez to, że nie pokładamy całego naszej nadziei właśnie w łasce i nie myślimy o tym, co Chrystus dla nas zrobił? Tak? A tu trzeba skontaktować się ze sobą w prawdzie tej, którą Bóg dla nas dokonał w Chrystusie. Lubi mnie Bóg, czy mnie nie lubi? Rozwikłajmy to. Na poziomie naszego serca, głęboko. To, co czuję, tam gdzieś do środka, wejść. Słowo Boże mówi, że dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi, a ten Duch składa świadectwo w naszych sercach i mówi: tatusiu, ojcze, tak? Abba, ojcze, tatusiu, zwraca się. Więc teraz, czy moje serce mówi tatusiu do Boga? Ja najczęściej, jak się modlę, to się modlę o Boże. Tak? Czy to jest modlitwa na zasadzie: Boże, Boże, Boże. To jest spoko, bo to już wskazuje na pewną poprawność teologiczną, bo on jest Panem, on jest groźny, on zasiada na okręgach, on swoich wrogów to tak. Ale dziećmi Bożymi jesteśmy, kiedy w naszym nasze serce składa inny rodzaj świadectwa. Nie świadectwo: Boże, jestem podłączony do tego gangu niszczycieli. Ja i mój ojciec zmiażdżymy wszystkich. Nie, tylko, że Duch Święty składa w naszym sercu świadectwo: tatusiu, ojcze, tak? I to jest tu, i to jest sprawdzenie, jak na ile zostały pokonane te warownie, tak? Zanurzam się tutaj i patrzę, czy mnie lubisz, Boże? Kim jesteś? Co myślisz teraz o mnie? A jak tak patrzysz na mnie, to co czujesz? Wiecie, to są dobre pytania. I którzy z nas jakby tak szczerze mieli powiedzieć Bogu: Boże, Boże, co ty teraz czujesz? To nawet nie chcą mówić tego. Bo już widzą, jak Bóg po prostu siedzi, wyciera wargi jak po kwaśnej kapuście po prostu. Boże, co ty o mnie czujesz? I tak myślą i widzą tego Boga, który tak: wiesz, no lubię cię, no. Lubię cię, no. Co mam zrobić, no? Jezus umarł, no po prostu. Jezus umarł za ciebie, co ja mogę poradzić? No lubię cię, no. Jesteś wpisany w księgę życia, no nie wymarzę, no. Krew mi leci z nosa. Ludzie, kochani. Tu jest chusteczka. Dziękuję. Widzicie, ile mi kosztuje to kazanie?
Dzięki,
wujkowie, dobra rada. No i ktoś chciałby kazanie dochodzić, już są dodatki gotowe.
A nie obryskane?
Dobra. Czuję. Gdzie Duch Święty? To jest wszyscy. wszyscy myślą o czymś innym. Wiecie, na przykład teraz powiemy tak, jak myślimy o kimś, nie? Popatrz na kogoś sobie obok, nie? Popatrz, tak chwilę, tylko zerknij, tak, albo pomyśl o tym, co się z tobą z tyłu. Tak, zadajmy pytanie o tej innej osobie. Czy Bóg ją lubi, tą osobę? I to jest, generalnie to nam dosyć łatwo przychodzi, żeby zrozumieć, że no pewnie. Dlaczego? Bo my mamy też dobre zdanie o tej osobie. I mamy czasami o tej osobie lepsze zdanie niż o sobie. Ja to wiem, ludzie tak mówią, Marek, ty jesteś pastor, weź, no ty, co ty mówisz? Pan cię kocha, pan cię używa, pan cię lubi. Pan cię. Ja po prostu, wiecie... A ja w to i tak wierzę na tyle, na ile w to wierzę. I to, że ktoś ma taki mój obraz, to wcale nie znaczy, że ja w to wierzę, tak? I dopiero, wiecie, zwycięstwo zaczyna się, kiedy my jesteśmy o sobie w stanie pomyśleć z taką przychylnością, zgodną z prawdą Bożego Słowa. Dopiero się wtedy przełom zaczyna. Ja siedzę i myślę, po prostu Bóg mnie lubi. To jest niesamowite. On po prostu patrzy z dużą akceptacją na mnie i nadzieją i widzi moją przyszłość. Tak? I to jest po prostu, to jest dopiero przełom się tutaj zaczyna. Więc mamy czasownik, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Nadzieję można położyć w różnych rzeczach, tak? Nadzieję można położyć w naszych wysiłkach. Sobie to zaplanowałem dobrze, przemyślałem, słuchaj, to wyjdzie. Ja to po prostu tak przemyślałem, ja to widzę, ja to czuję, ja już czuję ten zapach sukcesu. Parę takich akcji i tracimy nadzieję na dalsze planowanie. Bo już parę razy żeśmy planowali i parę rzeczy nie wyszło. I trzeba wreszcie dojrzeć i położyć nadzieję w łasce, czyli w tym, co Bóg dla mnie zrobił, a nie co ja dla Boga robię. Że mnie lubi, że mnie otacza opieką, że mnie otacza dobrymi myślami, że troszczy się, że walczy, że posyła swoich aniołów, że posłał mi Ducha Świętego jako pocieszyciela, jako doradcę, który mi do ucha mówi, co mam, co jest dobre, co jest złe, jak mam postępować, który mi mówi też, że mnie kocha. Wtedy dopiero się po prostu coś dobrze zaczyna dziać, tak? Więc połóż swoją nadzieję w łasce. Dalej. To jest też z 1 Piotra. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest zachowane dla nas w niebie. Więc my jesteśmy odrodzeni w Bogu ku nadziei, która zawsze jest żywa. Przez to, że Jezus zmartwychwstał. Tak? Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał. Jezus nie jest obiektem naszej wiary, tak jak Zeus, Shiva czy ktokolwiek inny. On zmartwychwstał. On przeszedł drogę, którą my idziemy. My wierzymy, że On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Cokolwiek by się działo, my jesteśmy na drodze życia. I nasza nadzieja cały czas pozostaje żywa. Nic się nie kończy. Wszystko się zaczyna. Cały czas się zaczyna. Przechodzimy na drugą stronę. Niedawno taki klip widziałem w internecie. Facet wyszedł, kaznodzieja wyszedł na scenę. Tutaj nie ma, nie widzę. Ale przyniósł taki po prostu długi sznurek. Linkę taką białą. I tak po prostu stanął, miał takie lasso długie i tak rzucił przez całą scenę. Tam gdzieś spadło za kotary z drugiej strony. On tu stał i mówi, chciałem wam pokazać, czym jest wasze życie. I tak wziął koniec tej linki i powiedział... I tak pokazał, tak jakby to był koniec tego szuka, mówi tak. Tu się urodziłeś, a teraz jesteś już tutaj. Linia życia. Chciał pokazać wszystkim, jakiego progresu dokonali. To jest wieczność, to jest Bóg, tak? I się tu się urodziliśmy, a dzisiaj już jesteśmy tutaj. Wiesz, i to właśnie o tym tu jest mowa, że jesteśmy odrodzeni do nadziei żywej, która się nie zatrzymuje. My jesteśmy na początku drogi życia naszego z Bogiem. On nas po prostu przemienia. Aleluja. Tutaj jest powiedziane w Hebrajczykach 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Zobaczcie, jakie słowa. Trzymajmy się, połóżcie nadzieję. Mamy zachowywać nadzieję. Tak? Więc trzymać się. Nadziei można się trzymać. Tak? Będzie dobrze. I tego się trzymajmy. Tak? I to tak powinno być. Teraz oczywiście trzeba odnawiać swoje myślenie, żeby mieć tą substancję tego, co się trzymać, żeby to nie było tylko trzymanie się będzie dobrze, na takiej zasadzie, że na końcu wszystko będzie dobrze. Jak jeszcze nie jest wszystko dobrze, to znaczy, że jeszcze nie jest koniec. to też może pomóc, ale to jeszcze to nie jest wszystko, tak? Bo to w tym momencie ciągle jesteśmy w tym określaniu się w kontekście do nadziei tej wiecznej. Natomiast dzisiaj potrzebujemy nadziei i mamy się jej trzymać. Tak? I wierzyć. I na tym będzie wiara budowana. Teraz z 6 rozdziału, taki dłuższy fragment, on się zaczyna od 11 wiersza aż do 20. Ale tutaj apostoł mówi, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. W ogóle fantastyczne, ponieważ słowo gorliwość jest najczęściej używane w tak popularnie, taki zelotyzm, gorliwość, to jest w odniesieniu do religii. Że ktoś jest gorliwym wyznawcą, tak, gorliwym uczniem Pana, są wierni i niewierni, wierni są gorliwi. Ale tu jest to słowo gorliwość użyte w kontekście nadziei, że mamy być gorliwi w zachowywaniu pełni nadziei. To jest niesamowite, to pokazuje na coś takiego, że ten fanatyzm tutaj prowadzi nas do takiego miejsca totalnej bitwy i walki i zmagania się o to, żeby była nadzieja w moim życiu. To jest niesamowite, że każda po prostu rzecz, która chce mnie wybić z tego miejsca, ona jest wrogiem moim. I ja w gorliwości przeciwstawiam się temu. Niesamowite. Wiecie, i to jest też... Jedną rzecz chcę wam powiedzieć, bo to jest też ciekawe, w jaki sposób, jak my się konfrontujemy z ludźmi, którzy nie mają na co dzień dostępu do Słowa Bożego i nie są przesiąknięci poprzez słuchanie Słowa Bożego i nauczania, to my czasami możemy myśleć, że jest z nami niedobrze. I powiem wam, to jest nieprawda, ponieważ tu jest powiedziane oczywiście przykazanie, tak, my dzisiaj je czytamy, dzisiaj będziemy je zachowywać, dzisiaj wyruszamy. Ale powiem wam, my już wszyscy wykonaliśmy tutaj dużo bitew w tym temacie i jesteśmy już zwycięzcami. Słyszę, ja miałem taką historię w moim życiu, że spotkałem się z doradcą duchowym, żeby mu powiedzieć o swoich zmaganiach. Tylko, że ten doradca duchowy nie był z kręgów, powiedzmy, ewangelicznych. I nie miał kontaktu z ludźmi takimi jak ja wcześniej. I ja mu po prostu zacząłem malować ten obraz tej sprawy, którą chciałem mu przedstawić. I słuchajcie, totalnie go oszukałem. Bo on mi po prostu uwierzył. On mówi, ale beznadziejna sytuacja. O, ale to naprawdę. Dobrze, to musi mieć typu. Po jakimś czasie on sam doszedł do wniosku, że mówi, słuchaj, ty mnie oszukałeś. Ty mnie oszukałeś. Mówi, ty jesteś po prostu w dużo lepszym miejscu niż ludzie, którym ja pomagam. To wiesz, każdy z nas opisuje, to jest ta koszula bliższa ciału, dzisiejszy dzień jest najgorszym dniem mojego życia. Dzisiejszy mój problem to jest problem. Jak ktoś mi powie, że ho, gorzej bywało. Czy to nas zachęca w ogóle? Prawda? Wiesz, my tak mówimy, że po prostu jak człowiek się nawraca, to mówi, a żyłem w grzechu, byłem uzależniony i tak dalej. Później żyje 10 lat z Bogiem i myśli, że jest ciągle w piekle. To jest nieprawda. On jest w dużo lepszym miejscu nadziei. On po prostu może jest bardziej szczery, bardziej dociekliwy, ale on jest w lepszym miejscu. I też słyszałem o pewnej osobie, która też przygotowywała się do adopcji dzieci i też uczestniczyła w takiej grupowym spotkaniu terapeutycznym przygotowującym i przez to, że była z ewangelicznego zboru, takiego jak nasz, to wiecie, my też dużo mówimy szczerze o sobie i ona na tym spotkaniu powiedziała o wszystkich swoich wątpliwościach, jakie ma w stosunku do tej adopcji i ta pani prowadząca tą grupową terapię wzięła tą osobę na bok i mówi, może pani powinna to przemyśleć, bo wygląda, że z tej grupy pani się najmniej po prostu chyba do tego nadaje. się złapała za głowę, porozmawiała z kimś i pierwsza rada, jaką otrzymała, mówi: słuchaj, ci ludzie, oni tak pozytywnie wszyscy wypadają, bo oni nigdy nie doszli do miejsca takich rozkmin i szczerego mówienia o sobie. Ja nie wychodzę. Czy chce pan adoptować dziecko? Tak, chcę. Czy pan myśli, że się panu uda? Tak. Na tym polega życie po prostu, że się mówi tak. No, po prostu. Czy chce pan więcej zarabiać? Tak. Czy pan myśli, że pan to potrafi? Tak. Bez względu na to, co się tam dzieje, to po prostu, wiesz, jest maska. My jednak mamy to w naszych takich ewangelicznych środowiskach, żeby dużo rozmawiamy na grupach domowych. Prosimy o modlitwę, byliśmy na rekolekcjach, słuchaliśmy Słowa Bożego, słuchaliśmy o tym niebie, które jest wybrukowane tablicami ze złota tak czystego, że przezroczystego jak szkło. I to jest nasze porównanie tam. Więc my dzisiaj jesteśmy po prostu z szarego betonu z elektrowni, z żużlu z elektrowni przepalonego i po prostu mówimy, to jest naprawdę. Kim my jesteśmy? Jesteśmy robakami nędznymi przed Bogiem, tak? I powiem ci, to jest kwestia tylko, że to jest, no każdy mierzy w stosunku do siebie, tak? Od tego miejsca, który jest. Ale w Bogu, tak jak Bóg patrzy na ludzi, jak Bóg patrzy z nieba, to naprawdę już jest dobrze, bo my już pokonaliśmy wiele barier. My już jesteśmy w nadziei. Spotykasz się, wiesz, to też często, chrześcijanie też często są tacy rozbici, bo też to obserwuję w ludziach, którzy próbują pracować z tak zwanym światem, czy w ewangelizacji, czy coś, to po prostu oni nie wiedzą, co z tym zrobić, bo myśleli, że oni mają źle. Takie było, że tyle rzeczy do zmiany, do naprawienia. I nagle przychodzą ludzie, którzy mają no, prawdziwe problemy. I teraz nie wiedzą, kto kłamie. Oni? Czy tamci? Bo ktoś tu kłamie. Wiesz, niestety w tych sytuacjach to my jesteśmy tymi kłamczuchami. I my nie rozumiemy, że my już jesteśmy naprawdę z wieloma rzeczami po prostu w zupełnie innym miejscu. Ja tak mam. Ja patrzę na te ulice wybrukowane złotem czystym, jak, że jest jak szkło czyste. Patrzę na siebie. Jestem załamany i sobie myślę, tyle rzeczy do poprawienia w moim życiu rodzinnym i w zborze, i w służbie, i jako ojciec. To jest jedna wielka porażka. Jak to się ma do Bożych standardów? Tylko wiesz, teraz ktoś staje obok, ktoś, kto zaczyna swoją podróż z Bogiem lub ktoś, kto wychodzi z problemów i on słucha tego i mówi, o czym ty gadasz? Widziałem twoje dzieci. Widziałem twoją żonę. Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam teraz zacząć tego człowieka przekonywać, że on nic nie widział jeszcze? Moją żonę to ty może widziałeś, ale nie widziałeś jej we wszystkich akcjach. Moje dzieci to ty może widziałeś, ale ty na wywiadówki nie chodzisz. Wiesz, i po prostu, a zbór? No, mam tam zbór, ty potrafisz zbór ocenić. Wpadasz raz na pół roku do zboru, wszyscy się do ciebie uśmiechają, ty myślisz, że taki fajny zbór. I to można po prostu, to jest właśnie droga, to jest pełnia gorliwości do zachowania beznadziei aż do końca. Żeby po prostu, żeby tylko te warownie nie padły, my wszystko powiemy, że słuchaj, ty mnie nie, a o ten tekst, ty mnie nie rozumiesz. Co to jest ten tekst, ty mnie nie rozumiesz? To jest właśnie tekst z tej warowni. Kochanie, błagam. Ten tekst, ty mi nie rozumiesz, to on jest z tej warowni właśnie, on się odzywa. W ogóle na co dzień, jak nikogo nie ma, to tam jest taka pieśń w tej wieży, która brzmi, nikt mnie nie rozumie. No, ona cały czas jest w tej wieży śpiewana, jak takie echo gotyckie tam się odbywa. Ale jak ktoś ci przychodzi i mówi, słuchaj, ale ja chcę ci pomóc, chcę ci zrozumieć. No to wtedy już jest oręż, ty mnie nie rozumiesz. Tak? A to jest związane z tym, że gdzieś tutaj się pogubiliśmy z tym patrzeniem na nasze życie w prawdzie, dlatego jesteśmy zachwiani w nadziei. A ludzie naprawdę, którzy... Wiecie, to też jest to, czasami ludzie widzą. Niestety, przyjeżdżają ludzie z misji, z innego kraju, albo przychodzą ze zboru, w którym po prostu są jakieś zmagania, trafiają do tak zwanego lepszego, bo oni tam się lepiej czują. I oni składają świadectwo i mówią, to jest dobrze, to jest fajnie, to wszystko jest... I my po prostu, my nie chcemy tego przyjąć. A oni są wręcz zdenerwowani. Mówią, ludzie, wszystko macie. Po prostu weźcie, zerknijcie tam na misję, zobaczycie. Uganda, Nepal, Mołdawia, Ukraina, weźcie, wy się rozejrzyjcie. Ja znam swój stan. Ja wiem, jak ja się czuję. Ja wiem, jakie ja myśli mam o sobie. To są myśli, tak? One muszą być odniesione do prawdy. To jest też tak fajnie, bo przychodzą różni ludzie i każdy ma swoją przeszłość rodzinną, tak? I to jest tak, jak dzieci opowiadają o rodzicach. I to jest fantastyczne. Z Izą żeśmy jakiś czas temu rozmawiali. Każda osoba, która przychodzi, maluje obraz swoich rodziców w najczarniejszych kolorach. I dopiero trzeba parę lat praktyki, żeby zrozumieć, że jeden mówiąc, miałem beznadziejnych rodziców, i drugi mówiąc, miałem beznadziejnych rodziców, mówią o zupełnie dwóch różnych rzeczach. Bo dopiero trzeba to rozkminić, żeby wiedzieć, o co chodziło w tej beznadziejności. Tak jak mój Przemek, to jest dobre. Muszę niedługo kończyć, bo już o Oliwce już przestałem mówić w zborze, bo prosiła. Niedługo Przemek będzie prosił. Ale wiecie, Przemek po prostu to jakiś czas temu, chyba z rok temu, ale on po prostu wykrzyczał mi, że on ma najgorszego ojca na ziemi. Bo coś tam chciał. A ja powiedziałem, że nie. I powiedział, że tu chyba nikt nie ma takiego ojca, jak ja mam! Jesteś ojcem, kochasz i wiesz, że to jest po prostu absurdalna sytuacja. Teraz bym musiał mu pokazać tych najgorszych ojców. Ale to jest dozwolone dopiero od lat 18. Więc mu nie mogę tego tłumaczyć, bo bym go zwichnął. Jakbym mu zaczął tłumaczyć, jaki świat jest beznadziejny i jacy potrafią być źli ojcowie. Więc tylko śmiać pozostajeś. Ale to jest tak samo w odniesieniu do nas i do naszej nadziei, jak my siebie określamy. Naprawdę, słuchajcie, ludzie umierają na świecie z głodu, z prześladowań, z braku wody, od byle jakich zarazków, bo nie ma po prostu higieny podstawowej. Zmagają się po prostu z zwykłymi rzeczami, żeby dziecko mogło 3 klasy szkoły skończyć. I my naprawdę musimy patrzeć troszeczkę inaczej na nasze życie. Jesteśmy w super miejscu. Więc już dzisiaj powinniśmy zachować gorliwość. Być gorliwymi, okazać gorliwość w zachowywaniu nadziei. Dobrze, już kończymy. Chyba zostało jeszcze tylko z 15 wersetów. O, tutaj jest. To jest z Hebrajczyków 6. Już dalej, nie będę całego czytał. Ale to jest powiedziane, że Bóg, nie mając na kogo większego przysiągł na siebie, tak? Złożył obietnicę Abrahamowi. I tu jest później powiedziane po co? Od 18. Abyśmy przez 2 niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą rzeczą jest, by Bóg mógł zawieść, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Wiesz, nadzieja, ona jest po prostu położona przed nami, przez Boga, przez to, co zostało dokonane, przez to, co Bóg powiedział, jak będzie, przez to, co zrobił w Jezusie Chrystusie dla nas. I teraz jedyne, co my mamy, to żebyśmy to się wydarzyło, żebyśmy my pochwycili. Mieli wręcz mocną zachętę, żeby pochwycić tą nadzieję, która jest na wyciągnięcie ręki i która leży przed nami. Wyjść z tego lochu beznadziejności, tej wieży, tej murowanej warowni. Powiedzieć, to jest nieprawda, to jest prawda. Prawda jest to, co mówi Bóg, i co Bóg czyni. I wychodzę z otchłani. Wychodzę na prostą drogę. Ważna rzecz, że każdy z osobna musi tą nadzieję pochwycić. Wiesz, nie musimy wszyscy my krzyżować Jezusa. Tak? To znaczy tak, jeżeli miałeś grzechy, to nie musisz teraz przyjść i przybić Jezusa do krzyża, żeby twoja ofiara... To już On sam zrobił. I to jest po prostu dokonane przez Boga w Jego planie, w Jego łasce. Nie musimy tego robić. Nie musimy krzyżować Jezusa. Ale wybrać nadzieję każdy z nas musi indywidualnie. Nie możemy teraz pójść do domu i mąż po prostu taki zbudowany wraca i mówi, ale dobrze, dobrze się mojej żonie dostało za to całe narzekanie i marudzenie. Siedzą przy obiedzie i on tylko czeka, aż ona coś wyskoczy z jakimś tam. Ale wiesz, nie słyszałeś, co pastor o nadziei mówił? Albo w drugą stronę. Cicho. Żona do męża. Wiesz, to się tak nie zrobi. Nie możemy za siebie tej nadziei podjąć. Za siebie, w sensie dla kogoś. Każdy z nas musi sam wyciągnąć rękę po tą leżącą przed nami nadzieję. Bóg tylko nam daje zachętę i mówi, możesz to wziąć. Tymoteusza 6,17. Bogaczom tego świata nakazuj, żeby nic się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepełnym bogactwie, lecz Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego gorliwie, obficie udziela. To jest fajne, bo to jest w ogóle cały ten temat finansów, tak, to my ciągle odczarowujemy z Biblii i on jest super i zawsze ta bogactwo, pieniądze, zło, bogacze, taki klimat. Ale teraz ja ostatnio się uczę czytać Biblii bez obciążeń, czyli co tam jest napisane bez względu na to, co ja o tym myślę, co tam jest napisane. Tak? Bo to jest zupełnie inne czytanie wtedy. Jak robisz reset ze swoimi, prawda, emocjami, które się rodzą. Co w tekście jest napisane? A w tekście jest napisane, bogaczom tego świata nakazuj. I to jest dla mnie niesamowicie takie pozytywne. To znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Jeżeli jesteś bogaty, a ja wiem, że jesteś, to ja nakazuję ci, żebyś nie pokładał swojej nadziei w tym, że masz, że jesteś bogaty i że dasz sobie radę. Tylko pokładaj swoją nadzieję w Bogu, który ci tego wszystkiego, co masz, udzielił. To jest niesamowite. Że my mamy nakaz pokładania nadziei w Bogu jako źródle w każdej dziedzinie życia. Nakaz. Paweł mówi do Tymoteusza, nakaż bogaczom. Przychodzi Tymoteusz i mówi, ty. Nie pokładaj nadziei. Tylko tak, żeby teraz ten Tymoteusz mógł taki nakaz wykonać, to sam nie może pokładać nadziei w bogactwie, która należy do bogacza, który jest w jego zborze. Nie, złapali, nie wiem, czy złapaliście. Ja mogę wszystkie rzeczy nakazać. No, nie martw się. Mogę nakazać, nie grzesz i tak dalej. Ale jak jest ktoś, kto obfituje, ja przychodzę do niego i mówię, to super, że ci Pan błogosławi. I super, że wybrałeś ten zbór. Dzięki temu wszyscy damy radę. Tu jest lipa. Tu jest problem. Tak, bo teraz się okazuje, że życie biegnie, różne rzeczy się wydarzają, się okazuje, że bogacz nieszczęśliwy i biedak nieszczęśliwy, mimo że bogacz może pomaga temu biedakowi. Bo co? Bo nadzieję mamy pokładać w Bogu, który nam obficie udziela. Amen? Wszystkim nam, bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, ale dla bogaczy jest to po prostu, jest to zwrócenie uwagi. To też jest takie, można to odnieść do innych, do wszystkich dziedzin bogactwa, tak? Ktoś może czuć się. Ja wiele razy czułem się tak po prostu, znaczy nie wiele razy, ale co jakiś czas się czuję taki po prostu uniesiony na skrzydłach Bożej służby, życia z Bogiem. Czasami się czuję jak pastor Marek. Czyli tak jak wy o mnie myślicie cały czas. To ja czasami tak się czuję, tak w wyjątkowych sytuacjach. Wiecie, i to po prostu jest, to jest najgłupsza rzecz, żeby po prostu pokładać swoją nadzieję właśnie w tym bogactwie, którego się w danym momencie poczuło. Ja nie mam źle, ja mam dobrze. Głupi to ja nie jestem. Nie jestem w ciemię bity. Co, ja nie potrafię zarobić? Ja potrafię zarobić. Co, ja nie potrafię się nauczyć? Potrafię się nauczyć. Co, ja nie potrafię zakombinować? Ja potrafię zakombinować. Co, ja też potrafię być bezczelny jak trzeba. O, i co, nie umiem prosić? Ja już umiem prosić. Wszystkie dziedziny bogactwa, wszystkie umiejętności, zdolności, talenty, nie pokładamy w tym nadziei. Nadziei pokładamy w Bogu, który nam te talenty dał, żebyśmy mogli je we właściwy sposób używać. I wtedy, jak się coś sypie, rozczarowuje, to nie my się sypiemy, tylko coś na drodze się sypnęło. A my dalej zachowujemy nadzieję. Dobra, 3 tylko zostały. Nadzieja chwały. Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Kolosan 1:27. 2 Koryntian 3:12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Tak? To prowadzi do odwagi. Nadzieja prowadzi do odwagi. Wtedy można coś zacząć robić. Bo jeżeli po prostu rolnik wychodzi na pole i mówi tak, pewnego dnia i tak to wszystko będzie ścięte. Albo a u sąsiada to się zboże spaliło w zeszłym roku. A tam u mojego wujka to grat wszystko wybił. I on tak trzyma to ziarno, czy je posiać, czy nie posiać. Tam był pożar, tam było gradobicie, tam była susza. Posiać to czy nie posiać? Beznadzieja pozbawia odwagi. Nadzieja sprawia, że możemy sobie śmiało poczynać. Mateusza 12, ostatni fragment. Jest powiedziana obietnica, tak, Jezusie, który uzdrowił człowieka z chromą ręką. Później jest powiedziane, że to się stało, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, który będzie o Jezusie, który będzie uzdrawiał, nie będzie gasił knotków o tlącym się płomyku trzciny nadłamanej. I jest powiedziane, że przy jego imieniu narody pokładać będą nadzieję. Tak? Więc słuchajcie, to jest koniec na dzisiaj. Pochwyć nadzieję. Pokładaj swoją nadzieję tylko w Bogu. Tylko w ofierze Jezusa Chrystusa. Pochwyć, walcz o tą nadzieję. Bądź gorliwy w zachowaniu tej nadziei. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Może cię ktoś zachęcić. Bóg cię zachęci. Słowo Boże cię zachęci. Trochę zbór cię zachęca. Pastor Marek cię dzisiaj trochę zachęca. Sam przeszedł miejsce braku zachęty, żeby wiedzieć, jak to jest bez zachęty, więc ciebie zachęca. Ale na koniec to ty wyciągasz rękę po tą nadzieję i mówisz: jestem w Bogu, jestem dzieckiem Bożym. Co tam słychać? Bóg mnie lubi czy nie lubi? I dopiero się zaczynają się właściwe rzeczy. Powstańmy. Już zaraz. Jest nadzieja, już zaraz. Halleluja. Panie, proszę Cię, żebyś penetrował nasze serca i dał nam zauważać te warownie, które bronią się przed nadzieją. Bronią się przed łaską, boją się przed myśleniem w prawdziwy sposób, tak jak mówi Słowo Boże na temat naszego życia. Panie, proszę Cię, rozkmij te warownie, te lochy w nas. Daj nam je widzieć, Ojcze. I daj nam podjąć gorliwą walkę o zachowanie nadziei, żeby pochwycić nadzieję w imieniu Jezusa. Amen.